Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie trzeba na nowo odkryć moc i znaczenie sakramentu pokuty. Benedykt XVI przypomniał o tym biskupom Kanady. Z kolei Australijczyków papież wezwał do skutecznych działań przeciwko ubóstwu i nierówności społecznej setek tysięcy aborygenów. Moim gościem będzie pracujący właśnie wśród aborygenów ojciec Henryk Adler, werbista. Porozmawiamy o codziennym przenikaniu różnych kultur i religii oraz o tym, że dla aborygenów człowiek biały wciąż jest symbolem doznanych krzywd. 9 października wita Państwa Beata Zajączkowska.
Zachęcenie wiernych do korzystania ze spowiedzi zlecił papież biskupom Kanady. Przyjął ostatnią z czterech grup episkopatu tego kraju, przybyłą z wizytą Ad Limina Apostolorum. Z każdym z 22 biskupów z zachodniego regionu Kanady papież spotkał się w poprzednich dniach na audiencjach indywidualnych.
Benedykt XVI nawiązał do rosnącej laicyzacji kanadyjskiego społeczeństwa. Wskazał, że kiedy wolności szuka się poza Bogiem, prowadzi to do negatywnych skutków, utraty godności osobistej, nieładu moralnego i dezintegracji społecznej. Szczególną uwagę zwrócił na utratę poczucia grzechu, o której biskupi Kanady relacjonowali w swych sprawozdaniach o diecezjach. Zaradzenie temu problemowi uważają oni za duszpasterski priorytet. Jest to wyrazem nadziei, że doświadczając bezgranicznej miłości Boga, wierni czuć się będą powołani do pogłębiania kościelnej jedności i przezwyciężania podziałów tak częstych w dzisiejszych rodzinach i społecznościach.
Z tej perspektywy odpowiedzialność biskupów za to, by wskazywać na destruktywną obecność grzechu, łatwo można zrozumieć jako posługę nadziei. Umacnia ona wiernych, by unikali zła, osiągając doskonałą miłość i pełne życie chrześcijańskie. Pragnę was zatem zachęcić do promowania sakramentu pokuty. Traktuje się go często obojętnie, a tymczasem daje on właśnie pełnię uzdrowienia, którego tak bardzo potrzebujemy. Odkrycie na nowo wartości tego sakramentu potwierdzi, że czas spędzony w konfesjonale wyprowadzi dobro ze zła, przywróci życie ze śmierci i objawi na nowo miłosierne oblicze Ojca.
Ojciec Święty nawiązał też do troski biskupów Kanady o pojednanie i porozumienie z pierwotną ludnością tego kraju. Działa tam Katolicka Rada do spraw pojednania z ludnością tubylczą. Uczyniono już niemało, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia. Papież zachęcił biskupów do dalszych wysiłków w tej dziedzinie.
Benedykt XVI zaapelował do Australijczyków o zaangażowanie w proces pojednania z aborygenami i rozwiązanie problemów, które tkwią u podstaw ich trudnej sytuacji społecznej. Papież skierował przesłanie na odbywające się w minionym tygodniu spotkanie w Alice Springs. Zorganizowano je z okazji 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do tego miasta oraz spotkania z pierwotnymi mieszkańcami Australii. Papieskie przesłanie odczytał podczas kończącej spotkania Eucharystii kardynał Edward Cassidy.
Ojciec Święty wezwał aborygenów do wierności miejscowym tradycjom i ich twórczego przystosowywania do kultury współczesnej. Podkreślił rolę starszyzny, która winna prowadzić swój lud ku nadziei. Pełniąc władzę, ma ona nie tylko dbać o wierność dziedzictwu, ale także o głęboką świadomość żywej obecności Boga. Benedykt XVI zwrócił uwagę na rolę prawdy. Otwiera ona na drogę ku trwałemu pojednaniu dzięki prośbie o przebaczenie oraz samemu przebaczeniu. Otwierając się na przyjęcie prawdy historycznej, można lepiej rozumieć współczesność i dążyć do harmonijnej przyszłości.
Papież przestrzegł, aby doznanych w przeszłości krzywd nie traktować jako wymówki przed stawianiem czoła aktualnym problemom społecznym. Młodzież ostrzegł przed złudnymi obietnicami szukania szczęścia w alkoholu czy narkotykach. Zapelował o otwarcie na tajemnicę działającego Boga. Wzywa on do sensownego życia, w którym jest miejsce na służbę i radość.
Naszym gościem jest ojciec Henryk Adler, werbista od 13 lat pracujący na misjach w Australii i w Papui Nowej Gwinei. Witam serdecznie ojca.
Szczęść Boże.
Czym ta praca pomiędzy Papuą Nową Gwineą a Australią się różni? Jakie są inne wyzwania, którym musicie stawić czoła?
W Nowej Gwinei jest jeszcze wielka potrzeba duszpasterstwa takiego tradycyjnego. Wśród ludzi, którzy może mają dopiero pierwszy kontakt z chrześcijaństwem. W Australii, powiedziałbym, jest to całkiem odwrotne. Dużo ludzi w dzisiejszych czasach jest jakby w jakimś takim kryzysie wiary. Mam do czynienia z ludźmi świeckimi. Są to często ludzie, którzy 20 albo 25 lat nie mieli do czynienia, czy odeszli od kościoła i dzisiaj wracają. Szukają czegoś, co kiedyś zatracili, a dzisiaj czują ten głód Boga. Wydaje mi się, że ta praca tego kierownictwa duchowego pomoże im wrócić do kościoła. Tego kościoła, który my znamy i w którym my się czujemy jako ludzie wiary.
Świat zachodu coraz bardziej oddala się od chrześcijaństwa, oddala się od Boga, ale w głębi serca człowieka jest ta potrzeba sakrum, czyli człowiek ciągle poszukuje. Czy właśnie tutaj ojciec mówił o kierownictwie duchowym, a w jaki sposób jeszcze odpowiadacie na te potrzeby australijskiego, bo mówimy o Australii, społeczeństwa, właśnie poszukiwania Boga, czyli w jaki sposób wychodzenia do ludzi, żeby im tego Boga chyba w jakiś sposób zanieść?
Od kilku lat misjonarze werbiści zaczęli się zastanawiać nad może największym problemem społeczeństwa australijskiego, jakim jest praca wśród aborygenów, czyli lokalnych mieszkańców Australii. Od 5 lat pracujemy w Alice Springs na 2 parafiach i tam wśród aborygenów próbujemy im pomóc się znaleźć w dzisiejszym świecie, poczuć się wartościowymi, gdyż aborygeni wydają się jakby zagubieni. Znamy historię ludzi w Australii, którzy zostali odrzuceni. Aborygeni zostali właściwie zepchnięci na ubocze i trwało to ponad 200 lat. Dzisiaj próbuje się ich w jakiś sposób znowu przyjąć z powrotem do społeczeństwa tak zwanego australijskiego, ale przychodzi to z wielkim bólem, gdyż oni odczuwają wielki ból, że kiedyś byli odrzuceni, właściwie skazano ich na zagładę. Dlatego Kościół próbuje w jakiś sposób wyjść naprzeciw temu, co kiedyś było takim skazaniem na śmierć.
A przybliżmy troszeczkę może rzeczywistość, w jakiej też żyją, mieszkają, pracują aborygeni. Powiedział ojciec, zepchnięci na margines.
W Alice Springs uderzyło mnie to, że gdy patrzałem na aborygenów, którzy chodzili po mieście ze spuszczonymi głowami, często wielu z nich nosiło butelkę czy kartonik tego najtańszego lokalnego wina i widziałem, że właściwie nie czuli się u siebie. Co jest jakby paradoksalne, gdyż Australia jest dla nich domem. Gdy później pojechałem do jednej z kolonii na pustyni, tam sytuacja była całkiem odmienna. Tam było ich więcej, byli u siebie, głowy podniesione, widziałem pewną dumę, widziałem jakąś radość. Czuli się u siebie, może nie było tej dominacji białych. Nie było tych, którzy oni uważali za swoich oprawców. Pomimo, że skończyło się to jakieś 20 lat temu, ten oficjalny czas prześladowania, jednak do dzisiaj oni czują się bardzo pokrzywdzeni. I nawet dla mnie, Europejczyka, jest bardzo trudno zbliżyć się do miejscowych w Australii, do aborygeńczyków.
Czy ten brak takiego poczucia własnej wartości, o którym ojciec mówi wśród aborygenów, sprawia, że oni cały czas skupiają się w swoich własnych enklawach, nie chcą wychodzić do innych białych zamieszkujących Australię?
Tak. Widać to nie tylko w takim otwartym społeczeństwie, ale także w kościele. Kościół czy liturgia, którą my znamy jako liturgia katolicka, jest dla nich bardzo obca. I gdy oni widzą większość uczestników mszy świętej czy nabożeństwa są biali, oni czują się zepchnięci na bok. Nawet jest tam jakiś wewnętrzny strach. Wiem to z osobistych spotkań z aboryginami. Dlatego my próbujemy organizować dla nich coś, co było im bardziej bliskie. Dlatego mamy księży, którzy pochodzą z Pacyfiku i którzy próbują otworzyć im drzwi do Chrystusa, które są im bliższe kulturowo. Mamy właśnie jednego księdza z Fidżi, pierwszy nasz werbista, który został wyświęcony 4 lata temu. Świetnie sobie daje radę, choćby tylko przez to, że nie jest białym. Ja jestem białym, dlatego ja jestem właściwie symbolem jakiegoś prześladowania, ale przez Ewangelię, którą głosimy, stajemy się bliżsi sobie. I to już odczułem właśnie podczas mojej ostatniej podróży do Alice Springs.
A czy ich liturgia też w jakiś sposób się różni? Czy dostosowujecie jakoś do ich tradycji, kultury też przecież?
Jest to bardzo trudny proces. Próbujemy małymi rzeczami, ich modlitwami. Nawet próbujemy patrzeć na ich historię, na ich tradycyjne religie. Patrzymy na podobieństwa, jakie były w ich religiach pierwotnych. Dlatego przez pewne modlitwy, śpiewy, symbole, rytuały, czy to jest woda, czy to jest dym, czy to jest symbol węża, jakaś taka ceremonia, która im zaraz coś mówi, liturgia jest dla nich przez to bliższa.
Czy możemy powiedzieć, że w Australii werbiści w jakiś sposób muszą stawić czoła dwóm sytuacjom, to znaczy aborygenom niosą Chrystusa, a z kolei jest tam proces ponownej ewangelizacji, czyli głoszenia Chrystusa tym, którzy no może od Niego odeszli.
Ja bym powiedział, że może Kościół nie przynosi im Chrystusa jako nowej religii, bo aborygeni słyszeli Ewangelię już 200 lat temu, tylko ze względu na to, że może nie była to dobra nowina, my ją nazywamy dobrą, a dla nich to była zła nowina. Dlatego tego nie przyjęli dopiero dzisiaj. Zaczynają powoli widzieć swoje miejsce w Ewangelii. Jeżeli chodzi o miejscową, białą ludność, która nie pochodzi z Australii, gdyż Australia to właściwie jest mieszanka, bym powiedział, wszystkich grup etnicznych z całego świata, Kościół często musi, aby pomóc ludziom, stać się jedną rodziną Chrystusową. To jest bardzo trudno. Kiedyś próbowano wszystko ujednolicić, jak to próbowano robić też politycznie w Australii. Dzisiaj widzimy, że to się nie udało. Dlatego próbujemy otworzyć drogę chrześcijanom na Kościół, który jest bogaty w różnorodności. Czyli ludzie, którzy pochodzą z różnych kultur, z różnych grup etnicznych, znajdą swoje miejsce, które mogą wyrazić swoją wiarę w inny sposób. Jest oczywiście bardzo dużo ludzi, którzy odeszli z Kościoła i może szukają drogi powrotnej. Wiedzą, że jest coś więcej. Spotykam się z nimi w moich bezpośrednich kontaktach jako kierownik duchowy. Ludzie, którym się nie poukładało kiedyś w życiu. Są to osoby często rozwiedzione, które ze względu na to, że nie mogły przystępować kiedyś do sakramentów, były może zawiedzione. Jednak przez lata czuli, że miejsce jednak ich jest w Kościele. Często się mówi, że w zachodnim świecie materializm Kościoła pomógł chrześcijanom odejść od Kościoła. Ja to widzę w troszkę inny sposób. Myślę, że ludzie szukają nowych dróg. Mi się wydaje, że musimy jako Kościół znaleźć trochę więcej, rozszerzyć te drogi, żeby mógł wyrazić swoją wiarę w jakiś właściwy sposób. Dlatego, czy to jest kierownictwo duchowe, czy to są miejsca dla młodych ludzi. Robimy często takie kempingi dla młodych ludzi, wyjeżdżamy. Właściwie nie mówimy dużo o Bogu na takich spotkaniach. Nie jest to może coś takiego, jak z Polski znamy jako oaza. Mówi się bardzo mało o Bogu, a jednak czuje się Boga tam. Mówi się o wartościach chrześcijańskich i często kończy się to właśnie taką agapą, eucharystią, takim dzieleniem się dobrym.
Społeczeństwo australijskie to mieszanka kultur i religii. Czy możemy powiedzieć, że jednym z najważniejszych wyzwań dla Kościoła w Australii jest teraz także dialog międzyreligijny?
Jeden z głównych założeń generalnej kapituły misjonarzy werbistów sprzed 6 lat było to, abyśmy wyszli do dzisiejszego Kościoła jako misjonarze w charakterze dialogu, aby wyjść może nie tylko po to, aby głosić, ale żeby otworzyć drogę i pokazać, że jest miejsce na świecie dla wszystkich. W Australii rzeczywiście w każdym większym mieście spotkamy mieszankę wszystkich religii. Od 3 lat mamy małą wspólnotę w Sydney, w dzielnicy, która się nazywa Lakemba, gdzie większość mieszkańców to są muzułmanie, głównie z Libanu, z Turcji, z Iranu i z innych krajów Bliskiego Wschodu. I w tej małej dzielnicy 3 naszych współbraci, 2 Australijczyk, 1 Afrykańczyk, prowadzą właściwie dialog z tymi ludźmi. Może nie w taki dosłowny sposób, nie wychodzą na drogę i próbują zatrzymywać czy rozmawiać z nimi, ale wychodzą do nich, do ich domów, rozmawiają, pokazują, że oni nie muszą się bać chrześcijaństwa. My jako wychowawcy w naszym seminarium duchownym w Melbourne też naciskamy na to, aby nasi studenci, klerycy, mieli doświadczenie w czasie formacji z ludźmi z innych wyznań. Dlatego często 1 albo 2 z nich jest wysyłany na 0,5 roku albo na rok, aby tam mieszkał w tej dzielnicy i tam spotykał się z ludźmi z innych wyznań, rozmawiał z nimi, może przeprowadził jakieś badanie, może się nawet z nimi pomodlił, podzielił się ich wyznaniem, nie po to, żeby nawrócić, ale aby się podzielić, aby te dwie grupy religijne, chrześcijaństwo i islam, mogły się do siebie zbliżyć. Bo to tylko wtedy, jak się do siebie zbliżymy, znamy się i wtedy jesteśmy przyjaciółmi i wtedy jest trudniej, aby przyjaciel z przyjacielem doszło do jakiegoś konfliktu.
Chciałam się jeszcze zapytać, jak się układa współpraca między Kościołem a władzami, a państwem? Czy są dzieła, które robicie wspólnie? Czy państwo jest chętne do współpracy?
Jest duży rozdział między państwem a Kościołem. Jednakże wszyscy w Australii wiedzą, że to, co dzisiaj mamy w Australii, szczególnie jeżeli chodzi o szkolnictwo, edukację, zawdzięczamy Kościołowi. Gdyż szkoły zostały założone właściwie przez zakony, które poświęcały wszystko, aby dać ludziom edukację. Dlatego nie ma tej takiej bezpośredniej może pomocy, żeby Kościół siadał razem przy stole i rozmawiał, jak rozwiązujemy problemy polityczne czy społeczne, ale społeczeństwo wraz z władzami popiera to, co Kościół robi dla dobra ogólnego. Dlatego też może rząd australijski ucieszył się z tego, że biskupi australijscy zaprosili papieża, aby się spotkać z młodzieżą, na co się wszyscy bardzo cieszymy. Ja już też spotkałem grupy młodych ludzi w Polsce, którzy pytali się, czy tam nie będą mogli gdzieś dostać jakiegoś konta, aby się przespać. Widzę, że będzie to piękne spotkanie, które przypuszczam pomoże Kościołowi w Australii podnieść się trochę na duchu. Uważam, że Kościół w Australii jest na swój sposób dość prężny. Nie na taki jak w Europie czy w Polsce, ale na swój sposób.
A co może dać Kościół australijski kościołom w innych krajach, na innych kontynentach? Co jest jego bogactwem cały czas?
Właśnie to doświadczenie dialogu, doświadczenie międzynarodowości, że w Australii wiemy, jak się żyje z ludźmi z innej kultury. Oczywiście, że są problemy, o których wcześniej wspominałem, ale to doświadczenie tej różnorodności jest codziennością w Australii, z czym jeszcze widzę, że w pewnych krajach Europy czy nawet Ameryki ludzie się jeszcze borykają.
A najsłabszy punkt?
Ja bym powiedział, że Kościół, który jest jeszcze bardzo europejski, musi jeszcze dość daleko iść do przodu, aby sprostał wezwaniom społeczeństwa, tej różnorodności. Dlatego mówię, że my próbujemy iść w tym kierunku, aby się otworzyć jak najbardziej, aby stawić czoła tym trudnościom, ale jeszcze mamy dużo do zrobienia, przypuszczam. Dlatego coś w tym jest, że z jednej strony jest to bogactwem, z drugiej strony jest to pewną słabością Kościoła, że jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być.
Ojciec wybrał nieprzypadkowo, myślę, zgromadzenie księży werbistów. Chciał ojciec być misjonarzem. Najpierw były lata studiów, przygotowywanie teoretyczne do bycia misjonarzem. Potem była praktyka misyjna. Jak te 13 lat zweryfikowały ojca zdanie o byciu misjonarzem?
Powiedziałbym, że widziałem to kiedyś bardziej romantycznie. Dzisiaj widzę, że wygląda to trochę inaczej. Jest to bardziej takie codzienne, ale może dlatego jest piękne. Jest to tak jak codzienny chleb. Coś słodkiego nie smakuje codziennie. Gdybym miał jeść czekoladę codziennie, bardzo lubię czekoladę, to bym chyba po trzech dniach miał jej dość. Jednak chleb smakuje mi codziennie. Dlatego też to codzienne życie w innym świecie, może ta różnorodność, która się stała już codziennością, jest inna od tego, jak ją widziałem kiedyś. Ale ciągle jest piękna. Jest czymś, co mnie pociąga. Dlatego może dalej jest, może nie tak romantyczna, ale jest atrakcyjna.
Czego ojciec się nauczył od Australijczyków?
Może tego, że ten sposób, w którym my myślimy, czy ja kiedyś myślałem w Europie, nie jest jedynym sposobem patrzenia na życie. Że jesteśmy małą cząsteczką tego, co Pan Bóg nam daje i że są jeszcze ludzie wkoło, którzy myślą w inny sposób, który też jest dobry. To jest największą nauką dla mnie. To próbuję sobie powtarzać, jak często tylko mogę.
Czyli jednym słowem, że też różnorodność jest wielkim bogactwem.
Tak. I może właśnie świadectwem, że Bóg jest dobry, że Bóg jest tak wspaniały, że stworzył takie bogactwo.
Ja bardzo serdecznie ojcu dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z ojcem Henrykiem Adlerem, werbistą, misjonarzem pracującym w Australii i w Papui Nowej Gwinei. Serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.